raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu.
Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry. Święto Niepodległości 11 listopada Państwu i też nam życzę wolności przede wszystkim i o tej wolności, o którą walczyli dzisiaj całą noc ukraińskie wojska na południu. Dr Marek Kozubel, dzień dobry Marku.
Witam serdecznie, pozdrawiam naszych słuchaczy.
Co się działo od wczorajszego wieczora, kiedy właściwie nagraliśmy ostatnie podsumowanie?
Znaczy od naszego podsumowania doszło do sytuacji, w której siły zbrojne Ukrainy podeszły już pod miasta Cherson i zbliżyły się bardzo mocno do Berysławia i Kozackiego, czyli miejsc, gdzie z jednej strony Rosjanie przygotowywali jeszcze na tym rejony umocnione, a z drugiej były to jedyne miejsca, przez które Rosjanie mogli się ratować ucieczką na lewy brzeg Dniepru. Co tam miało miejsce? Przede wszystkim jeszcze w nocy doszło do walk w obrzeżach Chersonia. Czornobajówka została bardzo szybko uznana za tak zwaną szarą strefę, strefę walk. Być może teraz już jest ona kontrolowana przez siły zbrojne Ukrainy. I w każdym razie sami Rosjanie donosili, że już wieczorem doszło do licznych walk w odrębie miasta Cherson. Wiele miejscowości pod tym miastem obwodowym zostało wyzwolonych przez oddziały ukraińskie. Próbowali oni jak najbardziej osaczyć je, żeby zmniejszyć po prostu ten pas brzegu nad Dnieprem, przez który Rosjanie mogliby się wycofywać. Mieszkańcy, którzy mogli przekazać jakieś informacje, donosili, że nad Dnieprem słychać dźwięki wydawane przez łodzie motorowe. Tak więc możemy się spodziewać, że Rosjanie starali się na wszelkie sposoby ewakuować tylu żołnierzy, ilu się da. Co ciekawe, też wieczorem doszły do nas informacje, że panował dość spory bałagan w trakcie prowadzenia tego odwrotu i Rosjanie przez bardzo długi czas, chodzi mi tutaj o zwykłych żołnierzy, nie wiedzieli, czy mają się wycofywać, czy też mają zostać na miejscu i się bronić. I dopiero właśnie wieczorem wydano im również rozkaz odwrotu za Dniepr. Oceniano, że odciętych na prawym brzegu, czyli zachodnim, może być około 20 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Ja podejrzewam, że jest ich w istocie mniej. Jeżeli też chodzi o potencjalną liczbę jeńców, to myślę, że tutaj wcale też nie będzie ona jakaś ogromna, działająca na wyobraźnię. W najlepszym wypadku podejrzewam, że może to będzie parę do kilku tysięcy, bo wbrew pozorom skład osobowy będzie Rosjanom łatwiej wycofać niż sprzęt ciężki. Tutaj przede wszystkim ja się spodziewam ogromnych strat właśnie w tym ciężkim sprzęcie. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje pod Chersoniem, tutaj jeszcze nie ma potwierdzenia, że miasto zostało wyzwolone. Raczej toczą się jeszcze o nie walki, ale w każdym razie trzeba podkreślić jedną rzecz. Sytuacja Rosjan jest naprawdę ciężka, bo są oni bardzo intensywni w miejscach, gdzie są jakiekolwiek możliwości przeprawy. Tutaj można przede wszystkim wymienić nie tylko sam Cherson, ale również miasteczko Antoniwka, które jest, można powiedzieć, połączone terenem zabudowanym z Chersoniem, a po drugiej południowej stronie, czy też raczej lewobrzeżnej, jest jeszcze miasto Ołeszki i ono też jest intensywnie ostrzeliwane. Tak samo wygląda sytuacja pod Kozackim i Nową Kachowką. Także Rosjanie się znajdują w bardzo ciężkiej sytuacji, bo nawet kiedy mogą po prostu wycofać, powiedzmy, żołnierzy, prawda, czyli ten materiał, na którym naprawdę powinno im zależeć, bo powiedzmy tak, pusty czołg bez żołnierza to on niewiele zdziała na polu bitwy, prawda, to będzie tylko skorupa. Czołg i każdą inną broń wprawia w ruch przede wszystkim człowiek. I Rosjanie, ponosząc ciężkie straty osobowe, no to oni tracą ten swój najważniejszy kapitał, zwłaszcza jeżeli są to straty wśród oddziałów najbardziej doświadczonych. I w każdym razie Rosjanom na pewno jest ciężko, bo No właśnie na tych przeprawach oni ponoć ponoszą bardzo też duże straty, ale mimo wszystko udaje im się na pewno część sił jakoś jednak przerzucić na ten wschodni brzeg. Myślę, że dzisiaj, może jutro będziemy mogli mówić o tym, że prawy brzeg Dniepru został oczyszczony z oddziałów rosyjskich. Jeżeli Ukraińcy nie będą osłabiać swojego nacisku na rosyjskie pozycje, jeżeli będą nadal intensywnie ostrzeliwać przeprawy, a Rosjanie będą po prostu nadal kontynuować ten odwrót. Także pozostaje nam czekać, ale wiadomości są dobre. No i tutaj jeszcze pozwolę sobie wspomnieć o tym, co się wydarzyło pod Bachmutem, gdzie też w ostatnich 2 dobach toczyły się bardzo ciężkie walki. Rosjanie starali się za wszelką cenę mocno naciskać na oddziały ukraińskie i miało to dwa powody takich działań. Przede wszystkim pierwszym powodem, przez który Rosjanie tak bardzo zaczęli mocno naciskać na Bachmut i okolice, to odwrócenie uwagi swojego społeczeństwa od tego, co się dzieje pod Chersoniem. A drugim powodem było też to, że Rosjanie być może mieli nadzieję na to, że uda się im w ten sposób jakiś pomóc kolegom pod Chersoniem i odciągnąć chociaż część uwagi ukraińskiej od tamtego odcinka. No, rzecz jasna, wiadomo, że istnieją też inne powody, dlaczego Rosjanie tak naciskają na Bachmut. Jeżeli chodzi o te ostatnie 2 doby, to myślę, że tutaj były dominujące właśnie owe dwa powody, które przed chwilą wymieniłem. One zaczęły na przykład przeważać nad ambicjami chociażby Jewgenija Prigożina. Jeszcze tak tylko dopowiem, że co się tam właśnie pod tym Bachmutem stało. Otóż Ukraińcy rzucili do walki oddziały, które trzymali dotychczas w rezerwie, i udało się jeszcze stanem na wczorajszy wieczór utrzymać pozycję, nawet jakieś tam fragmenty odzyskać, i w każdym razie Rosjanie przerwali szturm. Nie tylko z powodu zapadającego zmroku, ale również poniesionych strat oraz tego, że na polu walki pojawiły się posiłki po stronie ukraińskiej.
Podsumowanie, dr Marek Kozubel, dziękuję Marku za Twój czas. O poranku Państwu życzę dobrego piątku. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Chcę również życzyć wszystkim wspaniałego, udanego i bardzo ładnego, jeżeli chodzi o pogodę, Dnia Niepodległości.